Čítáme text Manny na den 8. května. Kdyby se kdo schráňal, nekocha se v ním duša moja. Svatý Pavel v listě do Židov, 10. rozděl, 38. verš. Komentář. Cofanie się może być początkowo w formie mało znacznego zboczenia z wąskiej drogi ofiarowania. Coś w rodzaju oglądania się wstecz i żądaniem rzeczy opuszczonych lub zwolnienie biegu w ubieganiu się o wystawioną przed nim nagrodę. Następnie zaś mały objaw chęci pogodzenia prawdy z żądaniami upadłej natury. W ten sposób przygotowuje się drogę i daje się możliwość kusicielowi, by wypuszczał swe strzały i godził w słabe nasze strony, które on zna i korzysta z nich w sposób stosowny do naszej sprawy. Blędy wyrafinowane są przedstawiane, by nimi zaćmić rozsądek, a mając pewien powab, przedstawia sprawiedliwość schlebiającą zmysłom i dzieje się to prawie niespostrzeżeniem, po czym zapomina się pierwszą miłość dla Boga, pierwszy zapał dla Jego służby, następnie odchylanie się od prawdy i od jej ducha, aż zostaje się opuszczonym i od Ducha Bożego. No, bez komentarzy. Cudowny jest, proszę braterstwa, tekst i jednocześnie komentarz do tego tekstu. Obecnie, jak zwykle, siostra Wysocka proszona jest powiedzieć wiersz.
Najdroższy Jezus, najdroższy Jezu, czyja wielka wina na krzyż Bożego Ciebie wiodła w Syna? Z jakiej przyczyny spadło tyle złego na niewinnego? O łasko wielka, miłości bez granic, Tyś za nas cierpiał, gdy my godni kary za winy nasze, Tyś nasz Pan nad Pany na śmierć był dany. Rozumem swoim pojąć ja mnie w stanie Twojej miłości i dobroci, Panie. Jaką Ci wdzięczność mój Zbawco okaże, co Ci tam w darze? Serce Ci daje mój Baranku Boży, odtąd mnie żaden już bruk nie zatworzy. Z głębi swej duszy wielbię Ciebie, Panie, za Twe kochanie. A gdy przed tronem Twojej stanę chwały, gdzie chóry świętych będą Ci śpiewały, po wieki wieków będę sławić Ciebie świętymi w niebie.
Dziękuję. Dziękuję. Braterstwa, muszę tutaj braciom takie króciutkie sprawozdanie z pogrzebu, jaki odbył się w mieście Łodzi, jak żeśmy ogłaszali brat Konecki. Może nie wszyscy go znają. Był długi czas przewodniczącym tamtego zboru w mieście Łodzi. Zakończył życie i we wtorek towarzyszyliśmy, że tak powiem, w tej ostatniej jego podróży. Słyszeli na cmentarzu brat Jończy, brat Panek z Częstochowy, jak również i ja. Przybyli bracia z Tomaszowa, z Walinczowa, jak również Częstochowy, no i paru osób z Warszawy. Myśleliśmy, że będzie nas więcej z Warszawy, ale coś nie dopisało. Dlatego też z głębokim smutkiem pożegnaliśmy brata. Skończyły się jego trudności tutaj na tej naszej pięknej, ale jednak trudnej ziemi. I proszę braterstwa, od zebranych przywieźliśmy serdeczne braterskie pozdrowienia i bratnią miłość. Brat Koncewicz przesyła dla zgromadzenia pozdrowienia. I czekajcie, i prosi, aby go każdy z braci odwiedził choć tylko jeden raz w roku.
W zeszłym roku byśmy go odwiedzali.
No, w tym roku przypuszczam, że go już nie przywieziemy, ponieważ tutaj siostra Marysia odwiedziła go, więc on już leży teraz w łóżku, także chyba go już nie przywieziemy, bo tak rok rocznie był tutaj z nami obecny na wieczerzy.
Proszę. Drogi braci Szewczyk, ponieważ mnie z braterstwem Koncewiczorami łączyła bliższa, to jest przyjaźń i społeczność, z którą przyjeżdżałem do Warszawy, byłem jej gościem, wobec tego prosiłbym braci, którzy będą wiedzieć braterstwo Koncewiczu, a że wielki, który mnie serdecznie
pozdrowił. Dziękuję, dziękuję bratu. No i również pozdrowienia od braterstwa Waleckich. Bracia wiedzą, że on też jest chory. I tak coraz więcej nasz jest chorych. No,
siostra,
ale z tym się...
Sylwkowa jest chora i przysyła braciom serdecznie.
Dziękujemy, zasyłamy.
Dziękujemy serdecznie.
Mam Marysię Kuzma, chrześcijańskiego braku pozdrowienia, zatem o Marysię Pszaj 23.
Moja małżonka wszystkich braterstwa pozdrawia i przesyła do wszystkich chrześcijańskich pozdrowienia.
Dziękujemy za to.
Dziękuję.
Tak również i ja, będąc w Gdańsku braterstwa Wolskimi, to oni też prosili, aby przekazać do tego zgromadzenia tym braciom. Tak również i moja żona. Tak tutaj im przepowiedzi właśnie, aby ciebie błogosławieństwa, które żona życzyła mi sprawca, aby dla nas jeszcze większy były na oczu i prośbę właśnie, dla wszystkich, żebyśmy mogli stać się tym członkami. To też oni przekazują jeszcze wszelkich błogosławień dla żony i sprawca tego.
Dziękujemy.
Dziękujemy
za to. No, ze Stanów Zjednoczonych pisał brat Cieślak, przysyła serdeczne braterskie pozdrowienia i bratnią miłość. Tak. No i jeszcze wielu innych braci. I tak może skończymy na pozdrowieniach, a obecnie gościmy tutaj brata z Wrocławia. Tak. I brat jest proszony. Brat Kin.
Ale jeszcze jedna jest sprawa właśnie, że podobno brat Koncewicz prosił, żeby ktoś do niego przyjechał na wieczerze tam.
Aha.
Nie było wymowy.
No, 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 i, no tak, będziemy to załatwimy, pewnie. Brat jest proszony.
Chciałbym cię brać na wątpię nasz.
Uwaga. Porodny dzień. A więc muszę wam oświadczyć na wstępie, że sprawia mi wielką radość, że z łaski przy pomocy Ojca Niebieskiego mogę tutaj was odwiedzić, być waszym gościem i dzielić się z wami wszystkimi słowem żywota. Być może, że nie miałem przywileju wszystkim uścisnąć rękę, przywitać się, dlatego też obecnie witam się z wami wszystkimi, drodzy bracia i siostry, słowami naszego Zbawiciela. Pokój wam, Boży, Chrystus Jezus. Pragnę na wstępie oświadczyć, drodzy bracia i siostry,
że zbór w Wrocławiu przysyła tutaj dla was bratnie chrześcijańskie pozdrowienia, życząc wam obfitych łask i błogosławieństw Bożych. Również, drodzy bracia i siostry, ze względu, że nie jeden z was zapewne słyszał o pewnych trudnościach i doświadczeniach, jakie przychodził zbór wrocławski, pragnę wam wszystkim oświadczyć, że w obecnym, to jest bieżącym roku, 73, dzięki pomocy Ojca Niebieskiego, a więc być może także niektórym braciom od zewnątrz, a więc pewne trudności udało nam się przezwyciężyć, przełamać i pewne zgrzyty, niezrozumienie, jakie miały między naszym braterstwem we Wrocławiu, należą już do przeszłości, doszło do zgody takiej płynącej z serca, niepowierzchownie, i dzisiaj, prawda, w jedności ducha staramy się naśladować stóp naszego drogiego Zbawiciela w miarę naszych sił i zdolności. Drodzy bracia i siostry, mając na względzie, że zbliża się dla nas te wielkie, uroczyste święto, jakim jest pamiątka ostatniej Wieczerzy Pańskiej, pamiątka śmierci naszego drugiego Zbawiciela, zarazem pamiątka zbawienia całej ludzkości, bardzo ważne wydarzenie w dziejach ludzkości. Dlatego też, drodzy bracia i siostry, ja postanowiłem podzielić się z wami tematem właśnie odnośnie tego tak ważnego wydarzenia. I mamy o tym uczynioną wzmiankę, która będzie dla nas podstawą naszej lekcji. W Ewangelii Łukasza, 22, to jest rozdział, weźmiemy sobie kilka wersetów, mianowicie weźmiemy sobie werset 7 i następnie przeczytamy sobie wersety od 14 do 20, gdzie czytamy następujące słowa. Wtedy przyszedł dzień prześników, którego miał być z baranek zabity. A od 14 czytamy następujące słowa. A gdy przyszła godzina, usiadł za stół i 12 apostołów z nim i rzekł do nich: Żądałem tego baranka jeść z wami pierwej, niż bym cierpiał, boć wam powiadam, że go więcej jeść nie będę, aż się wypełni w Królestwie Bożym. A wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: weźmijcie to, a podzielcie między się, albowiem powiadam wam, że nie będę pił z rodzaju winnej macicy, aż przyjdzie Królestwo Boże. A wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moje. Także i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten jest kielich, Nowy Testament we krwi mojej, która się za was wylewa. A więc tu widzimy, drodzy bracia i siostry, jak najbardziej prosty opis w Ewangelii Łukasza, jak najbardziej prosty opis o ustanowieniu tej tak ważnej, pamiątkowej Wieczerzy Pańskiej, która być miała pamiątką dla wszystkich wiernych naśladowców przez cały wiek Ewangelii i była zamierzona przez Pana w jakim celu? Ażeby zajęła miejsce święta Paschy, jakie rokrocznie obchodził naród izraelski. Gdyż właśnie święto przejścia, Pascha, była obrazem, figurą na tą tak ważną, właśnie znamienną pamiątkę. Jak wiemy, drodzy bracia i siostry, święto Paschy w narodzie izraelskim było obchodzone na pamiątkę wyswobodzenia ich z Egiptu i na pamiątkę zachowania pierworodnych Izraela, podczas gdy pierworodni Egiptu wszyscy zostali wyniszczeni. I tutaj właśnie, drodzy bracia i siostry, Pan Jezus, gdy zgromadzi się ze swoimi uczniami, pamiętając o tym, musimy wziąć pod uwagę, że będąc pod zakonem jako Izraelita, a więc on respektował te ważne święto w narodzie izraelskim, lecz wiedział, że przybliża się koniec, gdzie ta figura miała się wypełnić, ażeby on zajął miejsce jako ten baranek, który był właśnie główną, centralnym punktem uroczystości w świętach przejścia Paschy. I tutaj widzimy, drodzy bracia i siostry, jak Pan Jezus powiada, w siódmym wersecie powiada: przyszedł dzień prześników, którego miał być baranek zabity. Wiemy, drodzy bracia i siostry, że, jak powiedziałem, święta paschalne były to dla narodu izraelskiego święta wielkiej radości na pamiątkę ich narodowego wyzwolenia z tej ciężkiej niewoli Egiptu i zachowania pierworodnych. Lecz jednak tutaj w słowach naszego drugiego Zbawiciela zauważamy, że on mniej zwraca uwagę na obchodzenie tych radosnych świąt, jakie u Żydów trwały tydzień czasu, ale tutaj zwraca uwagę, jak jest powiedziane, wtedy przyszedł dzień prześników, którego miał być baranek zabity. A więc tutaj widzimy, drodzy bracia i siostry, że Pan Jezus większą uwagę zwracał na tego baranka wielkanocnego, bo on dobrze rozumiał właśnie, że on miał zająć miejsce tego baranka. Jak Jan Chrzciciel powiedział: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. I dlatego też on uważał za właściwe zgromadzić się ze swoimi uczniami, ażeby właśnie tą tak ważną pamiątkę, która miała upamiętniać apostołom, a także i wszystkim nam, te ważne wydarzenie odnośnie tego pozafiguralnego baranka, jakim widzimy był nasz drogi Zbawiciel, Pan Jezus. I tu jest powiedziane w 14 wersecie: a gdy przyszła godzina, usiadł za stołem i 12 apostołów z nim. Widzimy, drodzy bracia i siostry, że na temat tej tak ważnej pamiątki, o której apostoł Paweł mówi, że mamy właśnie to święto respektować, a tak powiada, a tak obchodźcie to święto. Prawda? To jest dla nas bardzo ważne święto i dlatego też w 14 wersecie powiedziane: gdy przyszła godzina. Niektórzy w nominalnym chrześcijaństwie różnie te rzeczy obchodzą. Niektórzy zupełnie to zniekształcili. Uważają, że Pan Jezus tutaj, prawda, miał na uwadze, że on w cudowny sposób stworzył twoje ciało. Inni rozumieją, że tą pamiątkę należy obchodzić co tydzień, co miesiąc, co kilka miesięcy i kiedy im się podoba, czy rano, czy w południe, czy po południu, ale tu jest powiedziane właśnie, że kiedy przyszła właściwa godzina. Nasuwa się pytanie, kiedy ta właściwa godzina przyszła? Odpowiedzią jest: właściwa godzina przyszła wtedy, jak tutaj jest powiedziane w 7 wersecie, kiedy miał być baranek zabijany. Kiedy miały rozpocząć się te święta. I my wiemy, że ta godzina właściwa, o której właśnie wspomniane jest w Piśmie Świętym, to jest powiedziane między dwoma wieczorami. Jak mamy to rozumieć? Nominalni chrześcijanie tych słów nie zrozumiewają. Co to znaczy ten termin, jakie Pismo Święte używa? Między dwoma wieczorami. A więc wyjaśniamy, że W narodzie izraelski czas liczono inaczej, aniżeli my liczymy. My liczymy czas od północy do północy. Natomiast Izraelici liczyli odkąd czas? Od 6 wieczór do 6 wieczór następnego dnia. I dlatego też w pewnym znaczeniu każdy jeden dzień miał dwa wieczory. Wieczór dnia kończącego się i następny wieczór dnia rozpoczynającego się. Do godziny 6 był dzień, który kończył się po godzinie 6, a więc rozpoczynał się dzień następny. Dlatego też dzień, jak my rozumiemy, według księżyca, według obliczania żydowskiego, rozpoczynał się, gdy kończył się wieczór dnia 13 Nisan. Dlatego też, drodzy bracia i siostry, my rozumiemy właśnie, że to jest pamiątka. To jest pamiątka i dlatego też, gdy mamy napisane, w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w 11 rozdziale i 26 wierszu, a więc tam mamy powiedziane tak: albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć pańską opowiadajcie, aż by przyszedł. Tu znowuż może być niezrozumienie. I właśnie my spotykamy te wielkie niezrozumienie w chrześcijaństwie. Pan Jezus powiedział, ilekroć byście jedli ten chleb i kielich ten pili. Niektórzy mogą pojmować. Pan Jezus powiada, ilekroć. Więc kiedy chcecie. Tak mamy rozumieć? Nie, drodzy bracia i siostry. Ilekroć się zgromadzicie, abyście obchodzili święta baranka, święta przejścia, święto paschalne, ile razy zgromadzicie się na tą uroczystą pamiątkę, to czyńcie na pamiątkę moją. Już nie będziecie obchodzić tej pamiątki, która będzie wam przypominać wyzwolenie cielesnego Izraela z niewoli egipskiej. Ale na jaką pamiątkę będziecie obchodzić to? Na pamiątkę mojej śmierci, mojego życia za was oddanego. Tak to właściwie należy zrozumieć. Bo Pan Jezus mówił to nie do innych ludzi z innych narodowości, ale mówił to do Izraelitów cielesnych, będących pod zakonem. I on się, gdy zgromadził na tą pamiątkę, pamiątkę święta przejścia, a więc powiada do nich, ilekroć zgromadzicie się, ażebyście obchodzili te święto, to już będziecie to czynić na moją pamiątkę, nie na pamiątkę wyzwolenia cielesnego Izraela z niewoli egipskiej. Dlaczego? Dlatego, że te rzeczy, które miały miejsce w cielesnym Izraelu, gdzieś kiedyś w starożytności, gdy Pan Bóg zademonstrował w cudowny sposób swoją moc przez wyprowadzenie Izraela z niewoli egipskiej, to my, jako bardziej zaawansowani chrześcijanie, rozumiemy, że jest obrazem, figurą na daleko wyższe rzeczy, na wyswobodzenie, wyzwolenie całego rodzaju ludzkiego, który pod przewodnictwem pierworodnych, którzy później zastąpieni zostali przez pokolenie Lewiego, a więc wyprowadzili naród izraelski z niewoli egipskiej. Tak samo właśnie, drodzy bracia i siostry, my rozumiemy, że to jest obraz na daleko większe, ważniejsze wyswobodzenie całego rodzaju ludzkiego z niewoli grzechu, z niewoli śmierci, który jest pod parowaniem tego pozafiguralnego faraona, jakim jest książę świata tego szatan. A więc widzimy, drodzy bracia i siostry, dlatego też my zrozumiewamy, że to nie odnosi się do tego, żeby te święto obchodzić, kiedy się nam podoba, czy to rano, czy po południu i nie w każdy dzień, ale rozumiemy, drodzy bracia i siostry, że pamiątkę jakiegoś wydarzenia obchodzimy nie codziennie, nie co tydzień, nie raz na parę miesięcy, ale jak? raz w roku. Jeżeli jest na przykład święto wyzwolenia narodowego naszej ojczyzny, prawda? A więc mamy 22 lipca, prawda? Które to jest święto obchodzone w naszym kraju. Tak samo mamy jeszcze inne święta, bądź państwowe, bądź religijne, które są pamiątką. Pamiątką, one święcone są na pamiątkę tego lub innego bardzo ważnego wydarzenia, czy w narodzie, czy też na pamiątkę, powiedzmy, naszych urodzin, naszego wesela, czy jakieś inne wydarzenie, to wszystko czynione jest raz w roku. I właśnie tutaj my, drodzy bracia i siostry, dochodzimy do tego punktu, że zrozumiewamy, drodzy bracia i siostry, że Pan Jezus tutaj ustanowił pamiątkę, pamiątkę swojej śmierci, swojej ofiary dokonanej na Kalwarii. Dlatego też widzimy, drodzy bracia i siostry, że te słowa, ilekroć będziecie to czynili, odnoszą się, albo inaczej w parafrazie mówiąc, one nam tłumaczą, że gdy zgromadzicie się, abyście obchodzili to ważne święto, to macie to czynić właśnie, że mamy się łamać tym prześnym chlebem i mieć udział w piciu kielicha. Dlatego też widzimy, drodzy bracia i siostry, jak właśnie tutaj nam Słowo Boże te wyjaśnia. I dalej powiada nam w ten sposób. A wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. Te słowa naszego drogiego Zbawiciela, drodzy bracia i siostry, stały się w całym nominalnym chrześcijaństwie powodem wielu dysput. Ja sam otrzymałem taką ulotkę, w której rzucane były paszkwile na naszego drogiego pastora Russella i na ruch świadków, pośrednio także i na nas. I tam jest właśnie powiedziane, że te słowa "to czyńcie na pamiątkę moją" mają 200 interpretacji różnych odmiennych komentarzy. Ale jedna jest tylko prawdziwa. Z tym się zgadzam. Z tym się zgadzam. Tylko że niestety komentarz duchowieństwa katolickiego jest całkiem mylny. Całkiem niewłaściwy. Bo my musimy pamiętać, drodzy bracia i siostry, że gdy Pan Jezus powiedział: to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę, to Pan Jezus jeszcze nie czynił tej ofiary. Ofiarę dokonał dopiero za parę godzin, gdy co uczynił? Gdy został rozpięty na krzyżu. A te słowa "to jest ciało moje", to my musimy tłumaczyć, że to jest mowa obrazowa, symboliczna. Byśmy chcieli to tłumaczyć w sensie literalnym, dojdziemy do absurdu. Tak jak nie możemy w żadnym wypadku tłumaczyć słów w sensie literalnym, te, które Pan Jezus powiedział, na przykład: gdy cię ręka twoja gorszy, utnij ją. Gdy cię oko twoje gorszy, wyłupie. Jeżeli byśmy te słowa naszego drogiego Zbawiciela brali w sensie literalnym, doszlibyśmy do absurdu. I już dzisiaj ludzie w nominalnym chrześcijaństwie rozumieją, że to jest mowa obrazowa. Że to jest, że to Pan Jezus miał co innego na uwadze. Gdy mówił, gdy cię gorszy ręka, czy cię gorszy oko, to wyłupie, to on miał co innego na uwadze. On nie mówił językiem literalnym. I tak samo, drodzy bracia i siostry, gdy powiedział: to jest ciało moje, on nie miał na uwadze, że on tutaj, prawda, podaje im swoje literalne ciało. Dlaczego? Dlatego, drodzy bracia i siostry, bo on jeszcze był w ciele, on dopiero za parę godzin dopełnił swojej ofiary. Podczas gdy nominalne duchowieństwo, ono uważa, że przez wypowiedzenie parę słów po łacinie zwykły, grzeszny, śmiertelny człowiek może ten prześny chleb zamienić na prawdziwe ciało Boże. A więc tu jest poważny błąd. Po pierwsze, pamiętajmy, że żadna ofiara bezkrwawa nie ma uznania w oczach Bożych. Tak jak nie miała uznania w oczach Bożych ofiara Kaina, chociaż on to czynił być może ze szczerego serca oddawał tą ofiarę, prawda? Ale Pismo Święte wyraźnie mówi, o czym informuje nas szczególnie apostoł Paweł w liście do Żydów, gdzie on powiada, a tak bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Dlatego też, drodzy bracia i siostry, musimy z konieczności pamiętać, że gdy Pan Jezus powiedział, jedzcie, to jest ciało moje, a więc On mówił językiem obrazowym. Pamiętajmy, że na przykład w Ewangelii Jana w 1 rozdziale i 14 wierszu powiedziane jest tak, a Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Czyli, że tutaj jest powiedziane, że ten, który kiedyś był Słowem, reprezentantem boskim, jako istota duchowa wielce wywyższona, stał się ciałem, stał się człowiekiem, uniżył się, przyjął postać człowieka. Po co on to uczynił? Po co uczynił? Na te pytanie odpowiada sam Pan Jezus w Ewangelii Jana w 6 rozdziale. A wierszu 51. On mówi tak. Jam ci jest on chleb żywy, który z nieba stąpił. Dziwne słowa. Jeżeli byśmy chcieli te słowa przyjąć w sensie literalnym, doszlibyśmy do wielkiego absurdu. W żadnym wypadku. Ale mówi dalej tak. Jam jest on chleb żywy, który z nieba stąpił. Jeśli by kto jadł z tego chleba, żyć będzie na wieki. A chleb, który jadam, tu wyjaśnia nam sprawę. Chleb, który jadam, jest ciało moje, które jadam za żywot świata. A więc tym pokarmem, drodzy bracia i siostry, jak zrozumiewamy, to jest Jego ciało, które On miał oddać za żywot świata. I te słowa są zgodne z całym Pismem Świętym, które się streszcza w słowach tych, gdzie to jest powiedziane, że Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swego, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. On swoje człowieczeństwo, On swoje ciało doskonałe, święte, wolne od grzechu, oddał ofiarom za żywot świata. I dalej jest powiedziane tak, w 53 wierszu mówi tak. I rzekł im Jezus, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, nie pili krwi Jego, nie macie żywota w sobie. A więc tutaj te słowa są jak najbardziej obrazowe i pokazują nam, że Bóg, chociaż skazał pierwszego człowieka na śmierć, to jednak w swoim swojej wielkiej mądrości przewidział wspaniały plan odkupienia właśnie ześrodkowany w Jego Synu, który miał się stać tym pokarmem dla świata. I tutaj właśnie jest powiedziane jest, że że ciało naszego Zbawiciela, Jego doskonałe człowieczeństwo miało być tym pokarmem. Ale zanim się miał stać pokarmem, a więc ten chleb, co musiał być z niego uczyniony? Musiał być co? Złamany. On został złamany przez śmierć. I tutaj Pan Jezus pokazał pięknie, że właśnie on ten chleb łamał, spożył go najpierw sam, podał go uczniom. Bo on był właśnie tym chlebem. I tutaj my musimy właśnie rozumieć, że On jest tym chlebem z nieba, który musi być najsampierw co? Złamany, a w dalszym ciągu musi być spożyty. Jest to ważna myśl. Jest to ważna myśl. W jaki sposób my spożywamy ciało naszego drogiego Zbawiciela, drodzy bracia i siostry? Czy przez to, że spożywamy ten kawałek przaśnego chleba? W żadnym wypadku nie. To jest tylko obraz, figura. To jest tylko obraz i figura. Musimy pamiętać jeszcze na jedną rzecz, że nawet Słowo Boże, nawet prawda, nawet wspaniałe kazania naszego drogiego Zbawiciela nie mogłyby być dla nas pokarmem, gdyby nie złamane Jego ciało. Czy godzicie się ze mną? Ani studiowanie Słowa Bożego, ani znajomość tegoż Słowa, ani nawet oczyszczanie się, życie po chrześcijańsku nie może nas przed Bogiem usprawiedliwić. Dlaczego? Bo Pismo Święte mówi, nie masz sprawiedliwego ani jednego. I dlatego, ażeby uznani być przed Bogiem za czystych, co potrzebujemy? Potrzebujemy tego chleba, chleba, który by nam zagwarantował życie. Ludzkość tęskni za życiem. Ludzkość pragnie te życie swoje przedłużać w nieskończoność. Ale niestety przekleństwo, które zawisło nad naszymi prarodzicami, a także nad całym rodzajem ludzkim, mówi, umierając, śmiercią umrzesz. I dlatego też, drodzy bracia i siostry, ponieważ przekleństwo spadło na naszego prarodzica Adama, a pośrednio także i na nas, potrzebny jest ten chleb z nieba. Dlatego też on musiał być złamany, ażeby mógł się stać dla nas pokarmem. I dlatego też widzimy, drodzy bracia i siostry, że ani znajomość Słowa Bożego, ani nawet gdybyśmy starali się postępować świątobliwie, nie możemy zostać przez Boga usprawiedliwionymi. Słowo Boże nas nie usprawiedliwia. Znajomość Słowa Bożego nas nie usprawiedliwia. Nawet chociaż będziemy się starać uświęcać, to wiemy, że do ideału nie dojdziemy, a Bóg tylko może nas przyjąć jako doskonałych. Dlatego też nam potrzeba takiego, który by nas usprawiedliwił. I widzimy, drodzy bracia i siostry, że dla naszego usprawiedliwienia, dla naszego wybawienia od śmierci potrzebny był ten chleb z nieba. To jest ofiara naszego drugiego Zbawiciela, jak mówi nam Słowo Boże, że tak jak przez człowieka przyszła śmierć, tak przez człowieka przyszła też szansa uwolnienia nas spod potępienia śmierci. I my, drodzy bracia i siostry, musimy pamiętać, że mamy ten chleb z nieba spożywać. A jeżeli go nie będziemy spożywać, w żadnym wypadku nie możemy spodziewać się, że otrzymamy żywot wieczny. Tak jak wracając do tej pamiętnej nocy, gdy Izrael opuszczał Egipt, oni tam co czynili? Oni tam spożywali baranka bez krwi. Krwią były pokropione drzwi nad odrzwia. Natomiast baranek pieczony na ogniu, którego to jest kość miała nie być złamana, miał być spożywany z przaśnym chlebem i z gorzkimi ziołami. I dlatego też my, drodzy bracia i siostry, dopiero wówczas mamy wielkie błogosławieństwo i korzyść z nauk Słowa Bożego, jeżeli przyswajamy sobie baranka, jeżeli tego baranka spożywamy, jeżeli zrozumieliśmy, że on został uśmiercony dla naszego usprawiedliwienia. On oddał życie swoje za nasze grzechy, ażeby nas przywiódł do Boga, że przez Jego śmierć mamy możliwość zostać usprawiedliwieni. A więc Pismo Święte wyraźnie to podkreśla. Kto ma Syna, ma żywot wieczny. A kto nie wierzy, że Jezus Chrystus jest Jego Zbawicielem, nie ma żywota i w żadnym wypadku nie może oglądać się na łaskę, na miłosierdzie Boże. I tu jest właśnie pokazana, że nasz drogi Zbawiciel jest tym chlebem z nieba, a my w obecnym czasie, drodzy bracia i siostry, Mamy ten przywilej, że możemy się tym chlebem karmić, możemy z niego spożywać, a żebyśmy mogli otrzymać właśnie ten żywot wieczny. Mogli otrzymać właśnie żywot wieczny. I w dalszym ciągu pamiętajmy, że droga do zbawienia, droga do otrzymania życia jest tylko jedna. Czy w obecnym wieku Ewangelii, czy w tysiącleciu. Nikt nie będzie mógł otrzymać życia, jeśli nie przyjdzie do Chrystusa, jeśli Go nie uzna za swojego Zbawiciela. Dlatego też widzimy, tym chlebem z nieba, który stąpił z nieba, a którym to był nasz drogi Zbawiciel, wszyscy, którzy będą chcieli otrzymać żywot w Królestwie Bożym w tysiącleciu, muszą się karmić. I dlatego też tutaj Pan Jezus podał swoim uczniom, powiada, jedzcie, to jest ciało moje, które za was bywa łamane. I w dalszym ciągu, to jest w wierszu 22 rozdziału Ewangelii Łukasza, mamy powiedziane w 19 wierszu tak, a wziąwszy chleb, podziękowawszy, łamał i dał im, mówiąc, to jest ciało moje, to czyńcie na moją pamiątkę. W 20 wierszu mówi tak, także i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich jest Nowy Testament we krwi mojej, która się za was wylewa. A więc omówiliśmy znaczenie tego chleba i zrozumieliśmy, że to nam reprezentuje, że Chrystus złamał przez śmierć życie swoje dla naszego wybawienia. W dalszym ciągu jest powiedziane tak, że tutaj jest powiedziane, ten kielich jest Nowy Testament we krwi mojej, która się za was wylewa. Wiemy, że krew jest życie. To już kilka tysięcy lat wstecz o tym mówiło Słowo Boże i dzisiejsza, najnowsza medycyna doszła do tego, że właśnie powiadają, że krew to jest życie. A żebyśmy nie byli w zamieszaniu, przeczytam kilka wersetów z Księgi Rodzaju. Pierwsza Księga Mojżeszowa. 9 rozdział. Czwarty i szósty werset powiada tak. Wszakże mięsa z duszą jego, która jest krew jego, jeść nie będziecie, a zaiste krwi waszej, dusz waszych szukać będę z ręki każdej bestii, szukać jej będę także z ręki człowieka, z ręki każdego brata jego będę szukał duszy ludzkiej, kto wyleje krew człowieczą, przez człowieka krew jego wylana będzie, bo na wyobrażenie Boże uczynion jest człowiek. A trzecia księga, 17 rozdział mówi nam tak. Czternasty werset. Bo dusza każdego ciała jest krew jego, która jest miasto duszy jego. A więc krew to jest życie człowieka. I dlatego też, gdy Pan Jezus mówi, to jest krew moja Nowego Testamentu, on miał na uwadze, że właśnie on ma przelać swoją krew dla odkupienia całej ludzkości. I Słowo Boże wyraźnie o tym mówi, na przykład o czym mamy wzmiankę uczynioną w proroctwie Izajaszowym, w 50, to jest trzecim rozdziale i w 12 wersecie, gdzie mamy powiedziane, że on wylał na śmierć duszę swoją. A z przestępcami policząc będą, on sam grzech wielu odniósł i za przestępców się modlił. A więc tutaj widzimy, drodzy bracia i siostry, że Pan Jezus, gdy podawał im ten kielich, to powiada ta krew, ten kielich reprezentuje, jest obrazem, symbolem na moją krew, którą ja przelewam za was i za cały rodzaj ludzki. A więc widzimy, drodzy bracia i siostry, i wówczas Pan Jezus podał im, mówi, pijcie z tego wszyscy, czyli lud Boży wieku Ewangelii zaproszony jest do tego. musimy pamiętać, że udział w kielichu reprezentuje nam, drodzy bracia i siostry, że my mamy udział w śmierci naszego drogiego Zbawiciela. Tak jak On złożył życie swoje ofiarą za rodzaj ludzki, tak On, my wszyscy w wieku Ewangelii jesteśmy zaproszeni do właśnie do udziału, ażebyśmy, jak mówi to apostoł Paweł w liście do Filipian, dopełniali ostatków ucisków Chrystusowych. Pamiętajmy, że to dopełnianie ucisków Chrystusowych nie znaczy, że to, co uczynił Pan Jezus, było cośkolwiek niedostateczne, jak to tłumaczy nominalny Kościół, że właśnie ofiara naszego Pana potrzebowała pewnego uzupełnienia. Nie. Jego była ofiara dostateczna, wystarczająca, doskonała. Ale tutaj właśnie jest powiedziane, że my mamy dopełniać ostatków ucisków Chrystusowych. I apostoł Paweł w liście do Rzymian, w 6 rozdziale, a w 8 wersecie tak powiadam. Jeśliśmy wtedy z Chrystusem umarli, wierzymy też, że im z Nim żyć będziemy. A w liście do Filipensów, w 3 rozdziale, mamy podobne myśli. 3 rozdział, a 10 werset mówi tak. Żebym Go poznał, moc zmartwychwstania Jego i społeczność w ucierpieniach Jego, przykształcowany będąc Jego śmierć. A więc tutaj apostoł przyrównuje siebie, swoją ofiarę, i powiada, żebym Go poznał, moc zmartwychwstania Jego i społeczność ucierpienia Jego, przykształtowany, będąc śmierci Jego. A więc, drodzy bracia i siostry, widzimy, że to, że lud Boży wieku Ewangelii ma udział w cierpieniach Chrystusowych, nie znaczy absolutnie, że ofiara naszego Zbawiciela była niedostateczna w czymkolwiek. Wręcz przeciwnie. Chociaż ta ofiara była dostateczna za grzechy całego rodzaju ludzkiego, jako jest o tym w wielu miejscach podkreślone, dostateczna do zbawienia. O tym nadmienia apostoł Paweł w liście do Żydów, gdzie on powiada, że jedną ofiarą doskonałymi uczynił tych, którzy do niego, do Boga przystępują przezeń, prawda? Jednak musimy pamiętać, drodzy bracia i siostry, że ten udział w uciskach Chrystusowych to jest wielki przywilej. Dlaczego? Bo apostoł Paweł w liście do Tymoteusza powiada, jeśli z Nim cierpimy, z Nim też królować będziemy. Będziemy mieli udział w Jego czci, w Jego chwale, jako istoty duchowe, doskonałe, nieśmiertelne. Dlatego też, drodzy bracia i siostry, widzimy, że nic dziwnego, że też apostoł Paweł powiada, że ten lekki ucisk nie jest godzien onej przyszłej chwały, która się ma objawić w nas. I myśmy sobie powinni, drodzy bracia i siostry, poczytać sobie za nic, tak jak apostoł Paweł powiada, wszystko sobie poczytam za nic, za gnój, za śmiecie, abym tylko Chrystusa uzyskał i był znaleziony w Nim. To jest wielka łaska, drodzy bracia i siostry, jeżeli my dzisiaj mamy udział w tym kielichu Pańskim. I w dalszym ciągu tłumacząc te rzeczy, musimy pamiętać, drodzy bracia i siostry, że jak powiedziałem, chociaż nikt nie otrzyma żywota wiecznego, ani w tym, ani w przyszłym wieku, jeżeli nie będzie miał udziału w spożywaniu ciała Pańskiego, to jednak pamiętajmy, drodzy bracia i siostry, że do udziału w kielichu Pańskim zaproszeni są tylko ci, którzy obecnie karmią się ciałem Pańskim, którzy zostali usprawiedliwieni, uznani za czystych, za doskonałych, ci właśnie są zaproszeni do uczestnictwa w uciskach, do ukrzyżowania swojego usprawiedliwionego człowieczeństwa na wzór naszego drogiego Zbawiciela, ażebyśmy właśnie w obecnym czasie dopełniali ucisków Chrystusowych, a w przyszłości mieli także udział w Jego chwale. A więc definicja kielicha Pańskiego. Tutaj brat Rusel podaje nam taką definicję. Cóż to jest ten kielich pański? Jest to kielich ofiary aż na śmierć. Jest to nie tylko poświęcenie swego życia, proszę uważać, ale i reputacji, i wszystkiego, co jest drogie, i w ocenie ludzkiej życie składane jest w ofierze wśród urągań, prześladowań i srogich doświadczeń wiary. Każdy człowiek, który pragnie postępować uczciwie, zgodnie z prawdą, sprawiedliwością, dla niego zapewne największym skarbem jest dobre imię, bo on o to się stara. A tutaj właśnie takiemu człowiekowi się jeszcze zarzuca. Dla naszego drugiego Zbawiciela najboleśniejszym doświadczeniem było, gdy on był zasądzony na śmierć jako przestępca, jako wielki zbrodniarz. Bo bluźnierstwo przeciwko Bogu było największą zbrodnią pod zakonem. To było najboleśniejsze dla niego, gdy on powiada: Ojcze, jeśli można, odejmij ode mnie ten kielich. On nie miał na uwadze, drodzy bracia i siostry, ażeby był zachowany od śmierci. On pragnął, ażeby Ojciec Niebieski zachował go od tej hańby, od tej sromoty, gdy on był zasądzony jako zbrodniarz, a przecież on za nas cierpiał, za nas oddał życie. Jak wielkim było jego poniżenie, jak sroga hańba, jakie doświadczenie. Dlatego też powiada: jeśli można, Ojcze, oddal ten kielich ode mnie. Ale później powiada: Izali, nie mam pić kielicha tego, który mi Ojciec nalewa. Jest to dla nas wielka nauka. Dla tych najbardziej zaawansowanych chrześcijan to jest wielka nauka. Składamy życie nasze w ofierze z Chrystusem i nie tylko życie, ale nawet naszą reputację. Jesteśmy nieraz oczerniani, w złym świetle przedstawiani. Drodzy bracia i siostry, nieraz ze względu na nasze przekonania religijne jesteśmy przez świat uznani za dziwaków, za heretyków. Ja jestem uważany za biskupa w swojej fabryce, biskupa świadków. Ale my to przyjmujemy lekko. My się nieraz uśmiechamy pobłażliwie, jak nam tak powiedzą. Ale jeżeli przychodzi nam cierpieć od tych, z którymi razem zgromadzamy, schadzamy się na naszych ucztach, jeżeli od tych mamy zadawane cierpienia, a przecież Pan Jezus miał zadany cios od tego, z którym się karmił, który spożywał razem chleb z naszym drogim Zbawicielem. Jak on mówi, ten, który spożywa razem ze mną, podniósł przeciwko mnie rękę. Sprzedał go za 30 srebrników. Dzisiaj już nie ma możliwości naszego drugiego Zbawiciela sprzedać, ale możemy sprzedać naszego brata, naszą siostrę. Dla drobnej sprawy, dlatego, żeby się usprawiedliwić za nasz niewłaściwy postępek, dlatego, żeby otrzymać poklask może od większości zgromadzenia. Ale tak jak w wypadku Judasza, jego, któremu się zdawało bardzo dokładne wyliczenia, wzięły całkowicie w łeb. Bo jak mówi o tym dalej Pismo Święte, zrozumiawszy, co uczynił, rzucił kapłanom pieniądze i poszedł, powiesił się. I pamiętajmy zawsze, droga niesprawiedliwości wiedzie prosto na śmierć. I my, którzyśmy uczynili przymierze przy ofierze, że będziemy naśladować stóp naszego drogiego Zbawiciela, starajmy się, ażebyśmy mogli godnie mieć udział w tych uciskach, trudnościach, cierpieniach, doświadczeniach, pamiętając, że one mają wielce obfitą zapłatę w niebie. I nie zniechęcajmy się, gdy właśnie przychodzi moment, że nieraz spotykamy się z takimi gorzkimi cierpieniami, które nieraz czynią nas jakimiś przestępcami. Nieraz jesteśmy oczerniani w oczach braci, w złym świetle przedstawiani. To wszystko musimy, drodzy bracia i siostry, przyjąć. Chociaż mamy prawo powiedzieć, Nie jestem winien. Zarzuty przeciwko mnie nie są słuszne. Ale jeżeli wszystkie okoliczności złożą się na to, musimy i ten kielich przyjąć nieraz, tak jak przyjął w pokorze, drodzy bracia i siostry, nasz drogi Zbawiciel, gdzie to właśnie powiedziane o nim jest, że sam powiedział: Izali, nie mam pić tego kielicha, który mi nalewa Ojciec mój. Tego też, jeżeli widzimy, że taka jest wola Boża, ażebyśmy nieraz byli oczernieni, żeby te dobre imię, które jest dla nas największym skarbem, najwięcej cenione, żebyśmy i to byli gotowi właśnie złożyć w ofierze naszemu Odkupicielowi, pamiętając, że im większe cierpienia, im większe doświadczenia, tym jest zacniejszy charakter i tym także możemy się spodziewać słusznej nagrody, bo apostoł Paweł niedarmo powiedział: gwiazda od gwiazdy różni się jednak w jasności. I my, drodzy bracia, właśnie pamiętajmy na to, że przychodzi czas, że udział w piciu tego kielicha jest już na ukończeniu. Pan Jezus powiada: pijcie z tego wszyscy. Jak mamy to rozumieć? Mamy to rozumieć, drodzy bracia i siostry, że wszyscy, którzy mają udział w cierpieniach Chrystusowych, muszą pamiętać, że będą mieli także udział w chwale, w czci nieśmiertelności. A jeżeli ktokolwiek się by tego uchylał, to jak to dzisiejszy pięknie tekst manny mówi, gdybyśmy się cofali wstecz, Bóg się nie kocha w takich. Dlatego też musimy być przygotowani, że droga do chwały nas wiedzie przez cierpienia. Nie ma innej drogi. Jeśli z Nim cierpimy, z Nim też królować będziemy. Dalej musimy też pamiętać, drodzy bracia i siostry, że na podstawie Słowa Bożego, nawet na podstawie chronologii biblijnej, możemy powiedzieć, że czas, gdy ten kielich pański jest pity przez wiernych jego naśladowców, jest już na ukończeniu. Niedługo cierpienia Chrystusowe, możemy powiedzieć, będą należały do przeszłości. Widzimy po różnych znakach i w świecie, i między ludem Bożym, że czas pielgrzymki Kościoła jest już na ukończeniu. Dzisiaj żyjemy właśnie w tych czasach, kiedy ci, którzy przychodzą do znajomości prawdy, zajmują miejsca tych, którzy okazali się niegodnymi. Dlatego też wielce powinni być wdzięczni Bogu i skwapliwie wykorzystać nadarzającą się sposobność, ażeby okazać swoją gorliwość, swoje poświęcenie, ocenę tego, co Bóg dla nas dzisiaj gotów jest uczynić i żeby wiernie, postępując za naszym Zbawicielem, byli godnymi właśnie mieć udział w tym piciu kielicha i jak powiedziałem, że w tym wieku Ewangelii udział w piciu kielicha się ma dokończyć i wierzymy, że wkrótce właśnie cierpienia Chrystusowe, w których udział miał, jak wiemy, najpierw kto? Nasz drogi Zbawiciel, ale także my rozumiemy, że cały Kościół ma. I Pismo Święte mówi, o czym jest wzmianka uczyniona w pierwszym liście apostoła Piotra. Pierwszy list Piotra. Pierwszy rozdział. 11 wiersz, który nam właśnie mówi o tych cierpieniach Chrystusowych, mówi tak. Jest mowa o prorokach. Powiada tak: badając się, na który albo na jaki czas objawiał się Duch Chrystusowy, który w nich był, świadcząc pierwej o utrapieniach, które miały przyjść na Chrystusa, na całego Chrystusa, głowę i ciało, i o wielkim zatem chwale. A więc tutaj powiedziane jest, że najpierw miały przyjść na Chrystusa, to jest naszego Zbawiciela i cały Kościół, miały przyjść srogie cierpienia, a następnie wielka chwała. Ale niestety pamiętajmy, drodzy bracia i siostry, że o tej chwale jest więcej mówione w Piśmie Świętym, a o tych uciskach. I my, drodzy bracia i siostry, powinniśmy stanąć na tym stanowisku, żeśmy się powinni nie uchylać, nie lękać cierpień, doświadczeń, ale powinniśmy stawać się coraz bardziej mężnymi i godnie mieć udział w tym kielichu pańskim, ażebyśmy w słusznym czasie mieli także w nim. To jest udział w czci i chwale. I gdy właśnie ten cały Chrystus, głowa i ciało, zostanie złamany i ofiarowany, wówczas możemy spodziewać się, że już nie będą się karmić tym chlebem żywota poszczególne jednostki, jak to ma miejsce w obecnym czasie wieku Ewangelii, ale ten chleb żywota to jest złamany, będzie zastosowany, ażeby był pokarmem dla całej ludzkości. Wówczas nastaną czasy, jak mówi apostoł Piotr, czasy naprawienia wszystkich rzeczy, o których to czasach mówili wszyscy prorocy starożytni. Ta wzmianka jest uczyniona w Dziejach Apostolskich. Powiem tak, Dzieje Apostołów, 3 rozdział, 20 wiersza. Tu jest mowa o Chrystusie, który zaiste ma objąć niebiosa, aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był Bóg przepowiedział przez usta wszystkich świętych proroków swoich od wieków. Albowiem do ojców rzekł, proroka wam wzbudzi Pan, Bóg wasz, braci waszych jako mnie, onego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. Słuchać będziecie wszystko, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie wygładzona z ludu. A więc widzimy, drodzy bracia i siostry, że wówczas przyjdą te czasy pochłody, czasy odpocznienia, czasy naprawienia wszystkich rzeczy, czasy restytucji, które my nazywamy. I dlatego też widzimy, drodzy bracia i siostry, że wówczas wszyscy będą musieli się tym chlebem z nieba karmić, ażeby otrzymać żywot wieczny. Lecz pamiętajmy, drodzy bracia i siostry, że już wówczas nie będzie możliwości cierpieć niewinnie, niesłusznie, dla prawdy, dla sprawiedliwości, pod rządami tego właśnie wielkiego proroka, którym będzie Chrystus, głowa i ciało. Tego też, drodzy bracia i siostry, nie poddawajmy się przygnębieniu i pamiętajmy, drodzy bracia i siostry, że ten udział w uciskach Chrystusowych to mamy jak przyjmować? Z przygnębieniem, z szemraniem, z narzekaniem? Apostoł Paweł powiada, ja raduję się z tych różnych ucisków, które na mnie przychodzą, bo przez te uciski, drodzy bracia i siostry, ucisk dla nas jest ważnym czynnikiem, przez który my coraz bardziej się uświętobliwiamy, coraz bardziej uszlachetniamy nasz charakter na obraz podobieństwa naszego Zbawiciela i coraz więcej staramy się czynić wolę naszego Ojca Niebieskiego. Wracając jeszcze, drodzy bracia i siostry, do tego pierwowzoru, mianowicie do tego czasu, kiedy zostało ustanowione święto przejścia, musimy sobie przypomnieć, jakie wówczas się sceny rozgrywały. A więc Izraelici, każde domostwo zgromadzone przy tym baranku, przy spożywaniu baranka, prawda, tej nocy. I w tym czasie spodziewali się, że faraon pod naporem tej ostatniej plagi, w której mieliby zginąć pierworodni Egiptu, wypuści. Czego oni oczekiwali? Na poranek. Wiemy, że o północy przychodził anioł morderca, który zabijał wszystkich pierworodnych w Egipcie. Oni w tym czasie spożywali baranka z wczesnym chlebem, z gorzkimi ziołami. Te gorzkie zioła reprezentują nam, drodzy bracia, cierpienia, doświadczenia. Baranek reprezentuje nam naszego Zbawiciela. I my właśnie obecnie zauważamy także, że oni czekali właśnie na wyswobodzenie, które miało nastąpić wczesnym rankiem. Dlatego też, drodzy bracia i siostry, my pamiętamy, że Bóg nakazał, że to ważne wydarzenie oni mieli święcić. Oni mieli każdorocznie obchodzić. Mało tego, im było powiedziane, że mieli opowiadać o tym wydarzeniu cudownym, o tej cudownej boskiej mocy zademonstrowanej w stosunku do całego Izraela, opowiadać swoim dzieciom, swoim wnukom, prawnukom i tak dalej, to miało wejść w ich, być bardzo, to jest respektowane. Jak wiemy, właśnie wczesnym rankiem naród izraelski opuścił miejsce swojego cierpienia, swojej niewoli. I to jest dla nas, drodzy bracia i siostry, obrazem, że my właśnie spożywając tego baranka, spożywając ten wczesny chleb, spożywając gorzkie zioła, Oczekujemy za tym porankiem wybawienia. Mało tego. My możemy powiedzieć, że już żyjemy w tym poranku, że żyjemy w tym czasie, gdy widzimy, że te błogosławieństwa, którego udziałem ma być cała ludzkość, już są po prostu we drzwiach. Tak jak o Mojżeszu jest powiedziane, że gdy doprowadził naród izraelski, już naród izraelski miał wkrótce wkroczyć do ziemi obiecanej, wówczas Pan wziął Mojżesza na górę niebo i stamtąd mu pokazał całą tą ziemię. On to mu pokazał w wizji. Tak samo i my, drodzy bracia i siostry. On mu pokazał oczami wyrozumienia i my oczami wyrozumienia widzimy właśnie już te błogosławieństwa, które będą udziałem całej ludzkości. Lecz podobnie, drodzy bracia i siostry, jak Mojżesz nie wkroczył do ziemi obiecanej, która reprezentuje nam w literze reprezentuje nam ludzkość przyprowadzoną do doskonałości, my również nie, bo my się spodziewamy obietnic niebieskich. Nasza ojczyzna jest w niebie, jak żeśmy śpiewali, i my spodziewamy się właśnie, że będziemy mieli udział z naszym drogim Zbawicielem, jak on powiada przy zakończeniu właśnie tej wielkiej uczty, powiada, o czym jest wzmianka uczyniona w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale. W 29 wierszu powiadam. Ale powiadam wam, iż nie będę pił odtąd z tego rodzaju winnej macicy, aż do dnia onego, gdy będę pił z wami nowy w królestwie Ojca mojego. A więc Pan Jezus powiada do swoich uczni, że już w dalszym ciągu w przyszłości nie będę wam z wami pił tego kielicha cierpień, ale nowy kielich, kielich radości w chwale w królestwie Ojca mojego. I my się tego spodziewamy, spodziewamy się ujrzeć naszego drogiego Zbawiciela twarzą w twarz, być przemienieni, mieć udział w Jego zmartwychwstaniu. Dlatego te nadzieje powinny nam dodawać, to jest zachęty w naszym postępowaniu za naszym drogim Zbawicielem. Musimy także pamiętać, tak jak cielesny Izrael opowiadał tak ważną rzecz swoim synom, swoim wnukom, tak samo i na nas ciąży obowiązek, ażebyśmy opowiadali właśnie tą radosną nowinę, że wkrótce cała ludzkość będzie wyswobodzona z niewoli tego pozafiguralnego faraona, którym jest szatan, że wkrótce właśnie ma zapanować ten pozafiguralny Mojżesz, nasz drogi Zbawiciel, wraz z swoim Kościołem ma stopniowo leczyć, uzdrawiać, przyprowadzać do doskonałości całą schorzałą, zranioną ludzkość, która idzie drogą cierpień i śmierci. A więc te wszystkie obietnice Słowa Bożego, jakie są przed nami, powinny nam dodać bodźca, zachęty, ażebyśmy mogli godnie dzisiaj mieć udział w tym łamaniu chleba, w piciu kielicha, dzisiaj w cierpieniach, w trudnościach, a w słusznym czasie otrzymać cześć, chwałę i udział w tym pierwszym zmartwychwstaniu, czego bracia mi się w tym życzę.
Dziękujemy. Państwa. Tak, bracia, postanowili, żebyśmy, więc to już któraś niedziela z rzędu, może to dla niektórych może się zdawać, że to taki temat się często powtarza, ale proszę braterstwa, myślę, że to są przypomnienia naszego poświęcenia. I dlatego też jeszcze będziemy mieli ten przywilej w przyszłą niedzielę. Więc o godzinie, proszę braterstwa, 6:00 wieczorem zejdziemy się tutaj, jak Pan pozwoli, ażeby spożyć symboliczny chleb i wino. I na te uroczystość serdecznie brać zapraszamy. Ale oprócz tego będzie jeszcze rano zebranie, tak jak zwykle. I na to zebranie również braci zapraszamy. A teraz mam taką bardzo miłą dla braci sprawę do przedstawienia. Akurat tak korzystamy, że jest miesięczne zebranie, że bracia się licznie zebrali, więc zgłosili się tutaj do nas bracia. Przychodzą już od dłuższego czasu, nie będę wyszczególniał jak dawno, w każdym razie już dawno przychodzą do nas. Bracia, no tak się tutaj muszę wyrazić, bracia od świadków, więc Maria Rogalewicz, Helena Pietrusiewicz, Mieczysław Pietrusiewicz, Stefan Miroch, również Wójcik Wanda. Ci braterstwo właśnie oświadczyli nam i mają życzenie, żeby to dzisiaj braciom przedstawić, że chcą, że mają pragnienie być członkami naszego zgromadzenia. Dlatego też ja właśnie tą, że tak powiem, dosyć radosną wiadomość braciom serdecznie komunikuję. No, zanim może właśnie będę jeszcze cośkolwiek w tej sprawie mówić, to bym poprosił. Proszę braterstwa, często śpiewamy taki nasz piękny hymn, pieśń numer 23. I tam jest tak powiedziane, że kto w prawdę wierzy, ten nasz brat. I że ku temu serce lgnie. No więc takie jest nasze zadanie, proszę braterstwa, żeby właśnie wszystkich wierzących drogocenną krew naszego Pana Jezusa Chrystusa traktować jako miłych braci w Chrystusie Panu naszym. Dlatego też ja tutaj zacytowałem, święty Paweł pada do Rzymian w 12 rozdziale, że weselcie się z weselącymi, a płaczcie z płaczącymi. Więc, kochani, wy na pewno już znacie tutaj nasze zborowe życie, że my też mamy trudności. Tak. Mamy wiele radości ze słuchania Słowa Bożego, z tych cudownych obietnic Królestwa Bożego. No, że przecież kiedyś to połączymy się razem w tym wspaniałym królestwie. Ale zanim to nastąpi, to jesteśmy ludźmi. I czasami tak być może, że może się zdarzyć taka sytuacja, że czasami może siostra albo brat trochę i zapłacze, kochani. To takie jest chrześcijańskie życie. Ale tak powiada dalej święty Paweł, że w tej wspaniałej nadziei musimy się weselić, w ucisku być cierpliwymi, w modlitwie być ustawicznie. Miłość niech będzie nieobłudna. Miejcie w obrzydliwości złe, a trzymajcie się dobrego. To są takie cudowne teksty. Można by bardzo wiele w tej sprawie mówić, no ale to nasze zebranie kończy się. Chciałbym tylko jeszcze przytoczyć to, co święty Paweł bardzo ładnie pisze w liście do Kolosensów, proszę braterstwa. No, bo to tylko tyle, co możemy właśnie, że tak powiemy, każdemu z nas dać do naszej głowy, do naszego serca. Nic więcej. Chociaż ludzie nas posądzają, że za to wszystko otrzymujemy pieniądze, to ogromna nieprawda. Ale co możemy dać? To tylko właśnie to cudowne pocieszenie. I do Kolosensu w 3 rozdziale święty Paweł opowiada w 16 wierszu tak. Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie, ze wszelką mądrością, nauczając i napominając samych siebie przez psalmy, przez hymny, przez pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając i grając w sercach naszemu wielkiemu Panu. No a końcowy wiersz powiada, a ten co, teraz 24 pada, a wiedząc, iż od Pana weźmiecie zapłatę. Tak. Nie od żadnego zgrzeszenia, nie od żadnego stowarzyszenia, bracia, bo nie dla stowarzyszenia, nie dla zrzeszenia pracujecie. Będziecie pracować dla Pana. Jesteście pracownikami Pana. I dlatego święty Paweł zapewnia, że wiedząc, iż od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa, albowiem Panu Chrystusowi służycie. Tego wam serdecznie życzę, żebyście w tej... Ja jestem trochę taki uczuciowy, wybaczcie mi, ale żebyście w tej pracy wytrwali aż do końca. Bo wiecie, początki to są takie zawsze ładne, piękne, wzniosłe, bracia. Ale ten koniec jest bardzo ważny i dlatego też apostoł napomina, że bądź wierny, nie w początku, ale aż do końca życia. Tego wam serdecznie życzę i was serdecznie przyjmujemy. Kto jest za tym, bracia, żeby braci przyjąć, niech pokaże. Dziękuję serdecznie braciom. Niech bracia się czują razem z nami jako jedna duchowa chrześcijańska rodzina Chrystusowa. Brat podał 295. 295.
Oh,
Dziękujemy naszemu dobremu Ojcu za łaskę błogosławieństwa. W dniu dzisiejszym będziemy się modlić za nas wszystkich i za braci, którzy przyłączyli się do naszego zgromadzenia, a w tej modlitwie usłuży nam brat Tin.
Drogi nasz Ojcze i Boże, gdy mieszkasz w niebie, w tej przedpołudniowej godzinie jeszcze raz przybliżając się przed tron niebiański tej łaski, drogi nasz Ojcze, składamy Ci z głębi naszych serc serdeczne dziękczynienia za wszystkie Twe łaski, dary, błogosławieństwa, jakimi nas każdodziennie obdarzasz, a nad wszystko dzięki składamy za ten niedoceniony dar, to jest ten chleb z nieba, przez który i my, i w przyszłości cała ludzkość będzie mogła otrzymać żywo wieczne. Drogi nasz Ojcze, błagamy Cię, drogi nasz Boże, ażebyś nam dopomógł, żebyśmy godnie mogli karmić się tym duchowym pokarmem, coraz więcej przyswajać sobie zasługi tego Baranka Bożego, coraz więcej dążyć śladem Jego, być godnymi udziału w piciu kielicha, mieć udział w Jego cierpieniach, abyśmy także w słusznym czasie mieli także udział w Jego chwale. Wierz, drogi Ojcze, że jednak pod wieloma względami nie domagamy, że chociaż to jest duch jest ochotny, ale ciało jest bite. Dlatego też prosimy Cię o Twoją pomoc, opiekę, kierownictwo, wzmocnij naszą wiarę, dodaj nam męstwa, odwagi, gorliwości, zapału, daj nam także ducha mądrości, ducha roztropności, ducha zdrowego zmysłu, ażebyśmy mogli coraz bardziej studiować Słowo Boże, coraz więcej przyswajać sobie te rzeczy i nie tylko mieć znajomość, ale także te wzniosłe biblijne zasady, także czynnie wprowadzać w czyn, ażeby one stawały się dla nas tym pokarmem, tym trwałym budulcem, przez którym będziemy mogli coraz więcej być przypodobani obrazowi Syna Bożego. Błagamy Cię, drogi nasz Ojcze, błogosławieństwo dla wszystkiego ludu Twojego, błogosław wszystkich naszych drogich braci, znajomych w różnych grupach, trudnościach, doświadczeniach, wzmocnij całego duchowego Izraela i prowadź nas, jak Ty w starożytności prowadziłeś lud swój z niewoli egipskiej, tak samo i nas. Prowadź nas, gdyż bez Twojej opieki i pomocy nie damy rady i byśmy upali. Badamy Ci również błogosławieństwo dla tych, których przyprowadziłeś w tych ostatnich dniach do znajomości prawdy. To błogosław wszystkich lud Twój święty i dopomóż nas, bądź dla nas Ojcem, opiekunem i dopomóż nam, ażebyśmy dla imienia tego świętego, jako dziadki Twoje imię, postępowali drogami prawdy, sprawiedliwości i zawodem naszym, aż do końca. To Cię padamy przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.